zanim jeszcze wejdę w ten tekst, nasze rozważanie, to chciałem też powiedzieć, że mamy ten rok taki dosyć błogosławiony, i to wszechstronnie. Się dowiedziałem dzisiaj, że z Boże Pańskim w Jastrzębiu 6 osób niedawno przyjmowało chrzest. To trzeba Bogu dziękować za to, że rzeczywiście coraz nowe osoby są pozyskiwane dla Jego Królestwa. W Świętokowicach również mieliśmy bardzo błogosławiony rok, tak bym powiedział. Ta trójka, która tutaj jest z Jastrzębia, eks-świadków, przybyli do Świętokowic na początku stycznia, się dobrze kojarzę. Ja już nie pamiętałem, bo ja mówiłem wam świadectwo parę lat temu, jak byłem pierwszy raz, to ja wspominałem, że w Jastrzębiu też byłem nadzorcą obwodu. W latach 90-92 to zamieszkała przeszłość i w tym czasie poznałem Anetkę i Halinkę. Jacka niestety jeszcze nie było, Jacka wtedy nie było wśród świadków w tym czasie, ale one z trójką przyjechali do Świętochowic na nabożeństwo i zaraz się przypomnieli z tego czasu. Powiem, że to była wielka radość, także się serdecznie uściskaliśmy wtedy i tak jakoś pozytywnie zaiskrzyło od tego czasu i oczywiście współpracujemy na wielu frontach, bym powiedział. Anetka z Jackiem i także z mamą są bardzo aktywni, zaangażowani, co się tylko da, tak bym powiedział, ciągle im mało. Także dziękuję Bogu za was, kochani, ale też za tych wszystkich, którzy tu, w tym zborze pańskim, też, których Pan pozyskał. W czasie, kiedy Anetka, Halinka i Jacek się chrzcili, to jeszcze dwie osoby się w tym czasie chrzciły. I cała piątka to byli eks-świadkowie Jehowy. Cała piątka były świadków. No to właściwie co roku, co mniej więcej mamy jakiś chrzest organizowany. Czasem z trzewą, niekoniecznie jest to co roku. Ale bywają świadkowie, nie? Ale żeby tylko świadkowie w jeden dzień, no to było coś wyjątkowego, nie? Teraz 8 września, to chyba 3 tygodnie temu, było spotkanie dla byłych świadków też w Świętochłowicach. Było 40-50 osób chyba. I to są osoby, byli świadkowie, którzy słuchają kanałów internetowych na YouTubie. No i tam się jakoś ładują, budują. Wychodzą z organizacji, potrzebują jakiejś inspiracji w internecie. Jak się dobrze rozejrzą, to ją znajdą. No i ci bracia, którzy prowadzą te kanały, organizują cykliczne spotkania tych świadków. No i do Świętochłowic zjechało z różnych stron, powiedziałem, ponad 40 osób. I też był zorganizowany chrzest i 6 osób się ochrzciło. Eks-świadków znowu. Oni się rozjechali, bo oni byli z różnych stron. Mało powiedziane z różnych stron, bo jedna osoba przyjechała ze Szkocji. Chrystian ma na imię. Chrystian. Nie Chrystian, tylko Chrystian przez CH. Takie piękne imię z Chrystusem powiązane bardzo mocno w brzmieniu. Jakieś 2 miesiące temu zadzwonił do mnie, ja patrzę, plus 44, czyli Wielka Brytania, no i mówi Chrystian, że on jest byłym świadkiem, znalazł mój kontakt na naszej stronie, telefon mi zadzwonił, że on by chciał się ochrzcić. Taka deklaracja jest piękna, ale tak na dzień dobry trudno powiedzieć, z kim ma się do czynienia, chociaż pół godziny z nim porozmawiałem i wiedziałem, że miałem do czynienia z bratem w Chrystusie, takim nowonarodzonym, takim dopiero co, gdzieś go Bóg dotknął i z taką też świeżą miłością, no rozmawialiśmy naprawdę, co było cudowne. Zaprosiłem go do kursu biblijnych serii Odkrycia. Przeszliśmy kurs Ewangelii Jana, pierwszy Odkryj Pokój, teraz jesteśmy w Odkryj Radość. Co jakiś czas wysyłam maile. Modlitwa Chrystiana albo coś takiego, i powiem, płakać się chce, jakie wielkie rzeczy dokonuje w sercu tego człowieka Bóg. No to jak on opisuje, jak się modli, o co się modli, no to brak słów i dziękuję Ci, Panie, że tak bardzo wyrywasz ze szponów diabelskich kolejnych ludzi. Ten Chrystian po 2 miesiącach naszego wspólnego do studiowania Biblii dotarł, miałem okazję go uściskać. Taki niewysoki, 1,50 m w kapeluszu, jak to się mówi. Ale wielkie serce i naprawdę radość była patrzeć, jak jest ochrzczony i wrócił do Szkocji już i szuka tam społeczności. W zasadzie ma kolegę, w którym mieszka, który też jest w trakcie kursów, też myśli o chrzcie, ale on ma zjechać do Polski niebawem, więc prawdopodobnie gdzieś zboże, do którego przyłączy się w Polsce, będzie mógł być ochrzczony. I też kurs biblijny serii odkrycia. To jest naprawdę świetne narzędzie, które przekracza wszelkie bariery. Owszem, większość tych, którzy się rejestrują, to Iwonka o tym dobrze wie, zaczynają albo nie zaczynają, kontynuują albo nie kontynuują, ale w gąszczu tych ludzi, którzy się rejestrują, od czasu do czasu trafiają się takie perełki. I zauważyłem, że większe gdyby poziom tego zainteresowania czy pragnienia studiowania tego słowa jest wtedy, kiedy to jest osoba, z którą my w jakiś sposób mieliśmy kontakt, z którą rozmawialiśmy gdzieś telefonicznie czy w inny sposób i zaprosiliśmy do tych kursów. Nie? Wtedy jest łatwiej niż tak ktoś świeżo z ulicy sobie zarejestruje się. No, dużo jest osób z zagranicy. Teraz dosłownie przedwczoraj zarejestrowała osoba z Niemiec, Schleswig-Holstein. Ja musiałem szukać na mapie, gdzie to jest. I Schleswig-Holstein to jest jakaś okolica poniżej Danii zaraz. To jest ten cypelku, nie? No i tak znowu, komu to przydzielić taką osobę, która jest w tamtym regionie? No więc mówię, znowu internet pokonuje pewne bariery i jest to cenne narzędzie, że można Ewangelię tak szeroko. Myślę, że to jest zarzucenie sieci. Trochę będzie o tym jako rybacy ludzi, więc to jest jakaś taka sieć, która gdzieś tam też sięga, gdzie inne formy nie sięgają. Gdzie nie można dotrzeć fizycznie do człowieka, bo ewangelicznych chrześcijan, wiecie, że w Polsce jest bardzo niewielu miejscowości bez ani jednego wierzącego, nie mówię o zborach, no to jest tysiące, grube tysiące. A internet to takie medium, gdzie tam wszędzie do ostatniej strzechy dociera. Nie? Więc jest sposobność, żeby w ten sposób też docierać z Ewangelią do ludzi. Dobrze, dużo by mówić, ale nie jestem z tymi rzeczami, tylko żeby nas one pochłonęły. Brat przeczytał dzisiaj, mi się wydaje, ważny fragment Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Jeden z moich ulubionych fragmentów, muszę powiedzieć. W drodze do Emaus. To jest oprócz tych rzeczy, na które podkreśliłeś dzisiaj w związku ze zmartwychwstaniem Pana, z niedowiarstwem ludzi, tych pierwszych uczniów Pana Jezusa, którzy słyszeli, że mówił o zmartwychwstaniu, jak przyszło zmartwychwstanie, to nie wierzyli. Ale jest tam jeszcze inna lekcja, przesenna lekcja dotycząca wchodzenia w studiowanie Starego Testamentu. Bo co Pan Jezus zrobił z tymi dwoma uczniami do Emaus? Począwszy od Mojżesza, przez wszystkich proroków i pisma, wykładał im wszystko, co o nim było napisane. I ja mówię, to jest pewna instrukcja. No ja odczuwam ból, że ani jednego słowa tego wykładu nie mamy zanotowanego w Ewangelii. Mamy tylko informację, że taki wykład był powiedziany do tych uczniów. Ale to jest inspiracja, żeby pójść tą drogą. Jak idziesz w Stary Testament, to nastaw się, żeby w Starym Testamencie szukać Chrystusa. Czytałem artykuł adresowany do Żydów, który zwiastował o Mesjaszu, o Chrystusie, bez ani jednego cytatu z Nowego Testamentu. I całkiem potężny obraz Pana Jezusa, bez ani jednego cytatu z Nowego Testamentu. To ze względu na Żydów, którzy nie uważają Nowego Testamentu za natchniony, więc mając tylko Stary Testament, można naprawdę o Panu Jezusie dowiedzieć się bardzo wiele. W Świętochłowiecach i w okolicach organizujemy spotkania grupy domowej, na których idziemy tą drogą właśnie. Zaczęliśmy od Księgi Rodzaju, dotarliśmy szczęśliwie do drugiej Księgi Kronik i będziemy sobie podróżować do Księgi Malachiasza. I to już trwa za 2 lata albo więcej. Jeszcze na 2 lata pewnie albo więcej starczy materiału. I naprawdę bardzo owocny czas. Uczniowie, ich serca pałały, gdy w drodze Pisma otwierał. I doświadczamy tego regularnie. Że w takich miejscach, żeby się nie można domyślić, jak w Księgach Kronik szukać Pana Jezusa, to się wydaje dziwne. A spędziliśmy już sporo czasu, kilka spotkań przy Księgach Kronik. 2 spotkania tylko przy rodowodach. To tak na marginesie. Ale idźmy do tego fragmentu z Ewangelii Mateusza. Dosłownie ten tekst mówi: chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Kilka rzeczy z tego prostego tekstu wymaga zastanowienia, wymaga wyjaśnienia, ale przede wszystkim zastanowienia się, jak on mnie osobiście dotyka. Bo chcielibyśmy, żeby słowa Pana Jezusa to były te słowa, które docierają do nas wprost. Bo mówi: chodźcie, to tam miał konkretnych odbiorców tego, za chwilę ich poznamy bliżej, jaki to było, w jakim to było kontekście. Ale dzisiaj chcę, żebyśmy patrzyli na to: chodź ty, każdy z nas to obecny, chodźcie. To jest, Pan Jezus mówi do ciebie i do mnie: chodź, chodź. To jest uniwersalne przesłanie, jedno z ważniejszych chyba przesłań, jakie są w Ewangeliach, jako skutek dzieła krzyża i zmartwychwstania. Bo najważniejsze wydarzenie bezsprzecznie to jest krzyż i zmartwychwstanie, ale co ten krzyż i zmartwychwstanie robi z ludźmi, jakie rezultaty przynosi w życiu konkretnych ludzi, którzy zostali powołani, no to to jest właśnie to. Jako przesłanie: pójście za Panem Jezusem. Zostałeś dotknięty, zostałeś odrodzony, jesteś Bożym dzieckiem, a chodź. Nie ma innej opcji. Za mną, oczywiście, za mną. Ale to nie jest tylko takie abstrakcyjne podążanie za Panem Jezusem, bo on tutaj mówi, w jakim celu. Idźcie za mną, patrzcie na mnie, jestem z wami, a będziecie rybakami ludzi. Czyli Pan Jezus chce, żebyśmy byli rybakami ludzi. To jest przesłanie najogólniejsze do nas z tego tekstu. Ale chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu fragmentowi szerzej, ponieważ wydaje mi się, że Ewangelia Mateusza bardzo, bardzo mocno akcentuje bycie uczniem, podążanie za Panem Jezusem i w bardzo konkretny sposób. Uczyniła z rybakami ludzi, to ma swoje też przełożenie, tu zaznaczyłem, Mateusza 28. Okazuje się, że początek Ewangelii Mateusza, pierwsze dwa rozdziały, mówią o rodowodzie, narodzinach Pana Jezusa i sytuacjach po narodzeniu. 26-27, czyli przed 28, mówią o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 28 zahacza o zmartwychwstaniu i sytuacji po zmartwychwstaniu. A trzeci i czwarty rozdział i końcówka 28 rozdziału mówią o pewnych konsekwencjach. Raz, Pan Jezus się narodził, co z tego ma wyniknąć dla nas? Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, co z tego ma wyniknąć dla nas? Co ma wyniknąć? Mateusza 28, pamiętacie, jak się kończy ten rozdział? Wielki nakaz misyjny. Idąc wtedy, czynicie uczniami wszystkie narody. Stąpcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, wieku, jakkolwiek oddać słowo Amen. W każdym razie, to jest ostatnia wola naszego Pana. W Ewangelii, w Dziejach Apostolskich, przepraszam, jest powiedziane: będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż do najodleglejszego miejsca na ziemi. I wtedy został wzięty do nieba. Ostatnie słowa, jakie zostawił Pan Jezus, nie? To ma znaczenie. Przez 3 lata ponad uczył ich różnych rzeczy, teraz jest kwintesencja wszystkiego. Ostatnia wola. Chodzi, żeby to dobrze zrozumieć. Na początku też mówi: będziecie rybakami ludzi. To nie jest nic innego. Na początku Ewangelii, czyli Pan Jezus narodził się na świat po to, żeby pozyskać rybaków ludzi, umarł i zmartwychwstał po to, żeby jego uczniowie szli na świat i zwiastowali dobrą nowinę. Teraz fragment. My mamy ten fragment tutaj, ten nas interesujący, w tym fragmencie, ale wcześniej w wersetach od 1 do 17, trzeciego rozdziału mamy początek misji Jana Chrzciciela, który mówi takie słowa: zmieniajcie myślenie, albo pokutujcie, nawróćcie się, bo to jest to jedno słowo, które bywa w różnych przykładach różnie oddawane, ale tu akurat zostawiłem: zmieniajcie myślenie, żeby zobaczyć, jak ważne jest, żeby zmienić myślenie do tego, żeby później inaczej działać. zasadniczo jest tak, że jeśli o czymś myślę, to to zrobię. Jeśli o czymś nie myślę, to nawet nie ma opcji, żeby coś zrobić. I Pan Jezus mówi, że zmieniać myślenie, zmieniać kierunek. Oczywiście to jest pod Jego wpływem, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Przybliżył się ten, który jest królem. Przybliżył się ten, jest już wśród nich obecny ten, który jest królem. I on ma coś do powiedzenia. I to, co ma do powiedzenia, musi spowodować rewolucję w naszej głowie. Oczywiście w sercu i w życiu, to jest cały ciąg. Nie waham się słowa rewolucja i też nie waham się powiedzieć, że taką rewolucję w pewnym sensie powinniśmy doświadczać stale podczas swojej drogi. Nie myślmy, że to jest tylko jeden raz na samym początku po nawróceniu. Ponieważ Bóg zaskakuje nas każdego dnia nowymi rzeczami, nowymi odkryciami z Jego Słowa i każdego dnia powoduje naszą przemianę. Nasze nawracanie się. Proces uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana, jest taki fragment w Biblii, to jest właśnie to, że to się dzieje stale i wciąż. Uświęcanie, czyli na drodze ucznia Chrystusa uczynków ostatnich jest więcej niż pierwszych. Tak chwalił Pan zbór w Tiatyrze z listu do 7 zborów. Twoich ostatnich uczynków jest więcej niż tych pierwszych. I to jest naturalne. Człowiek im dłużej pielgrzymuje z Panem, tym owocuje coraz bardziej. Wynika to z jego coraz bliższej więzi z Panem, z jego bliższej relacji, bo owocowanie jest źródłem tego, kim jesteśmy w Chrystusie, a nie kim jesteśmy sami. Bo sami nie możemy nic uczynić. Tu jest też chrzest Pana Jezusa. I nie będę wchodził w ten wątek, to jest bardzo ciekawy. A tutaj pokazuje się, że jest misja Pana Jezusa i on używa dokładnie tego samych słów, co Jan Chrzciciel. Pokutujcie, nawróćcie się, zmieniajcie myślenie, bo zbliżyło się Królestwo Niebios. Tutaj był chrzest Jezusa po tym zwiastowaniu, a tutaj jest powołanie pierwszych uczniów. Tutaj jest wzór dla uczniów, co mają zrobić, kiedy dotrze do nich słowo, zostaną dotknięci, ponownie zrodzeni, a tutaj co Pan Jezus zrobił z uczniami, właśnie ich powołuje. Pomiędzy jest kuszenie Pana Jezusa i to jest istotne, że jesteśmy wzywani przez Boże Słowo do zmiany myślenia, ale ta zmiana myślenia, ta metanoia, to przeobrażanie się nasze nieustanne, stoi w konflikcie z diabłem, z jego machiną i całą cielesną sferą naszego życia. Bo Boże dziecko funkcjonuje w pewnych dwóch obszarach. Wiemy to dobrze. I wiele myśli z listów apostolskich to jest, żeby tego cielesnego człowieka umartwiać, zabijać. Nie? No i to jest pewien proces, to trwa, się dzieje stale i wciąż. Nie? I kuszenie tutaj po drodze pokazuje, że jest opór, sprzeciw do takiego chrystusowego myślenia. Po prostu wszystko wokół nas jest dokładnie w poprzek tego, czego naucza Boże Słowo. I jesteśmy jakby żołnierzami na froncie, w walce. Obraz wojny, walki duchowej żołnierza Chrystusa też jest dosyć mocno eksploatowane w Nowym Testamencie. Także to jest przypomnienie, że owszem, mamy iść w tym kierunku, ale będą próby. Będą próby, będą doświadczenia, które de facto ostatecznie będą uszlachetniać, a nie powodować porażki. Zobaczmy teraz króciutko fragment, ten, który nas interesuje głównie dzisiaj, od 12 do 25. Teraz go przeczytamy szczegółowo. Zwrócimy uwagę, że to się dzieje w Galilei, że to, że znalazł się w Galilei, spełnia pewne proroctwa. I tutaj to wezwanie do zmiany myślenia, o którym wspominałem. Tu znowu jest Pan Jezus w Galilei i uzdrawia. Podążają za nim Galilejczycy, Judejczycy i mnóstwo pogan. Tam będą wymienili całe narody, które gdzieś tam się zebrały w tym miejscu. No i tutaj w środku, pomiędzy tymi opisami, co się dzieje w Galilei, jest to powołanie pierwszych uczniów. I według mojej obserwacji to powołanie pierwszych uczniów jest jakby głównym akcentem tego fragmentu, ponieważ to jest kwintesencja tego, po co Pan Jezus przyszedł. Ale prześledźmy po kolei ten fragment. piszą, że Jan został wydany. To też jest ważne, że to się zaczęło w tym momencie. Jan skończył misję. Rozpoczął misję Chrystus. Nie? To takie płynne przejście jednego człowieka, który przygotował drogę i teraz Pan Jezus idzie tą drogą. Dzieje się to w Galilei. Na dole znowu pojawia się Galilea. Tutaj czytamy, opuściwszy Nazaret, przybył, by zamieszkać w Kafarnaum nadmorskim, w granicach Zebulona, Naftalego, aby wypełniło się, co zostało powiedziane przez Izajasza. I tu jest cytat z tego fragmentu. Ziemia Zebulona, ziemia Naftalego, droga morska po drugiej stronie Jordanu, Galilea narodów, lud siedzący w ciemności ujrzał wielkie światło. A im osiadłem w krainie cienia śmierci, wzeszło słońce. Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: zmieniajcie myślenie, gdyż przybliżyło się Królestwo Niebios. Tutaj przytoczyłem z Mateusza, bo tam mówi, jeśli ja mocą Ducha Świętego wyganiam demony, to już jest Królestwo Boże wśród was. Tu przybliżyło się, tu jest. Rozumiemy, w osobie Pana Jezusa Królestwo przybliżyło się, Królestwo było wśród nich. Ale Królestwo Niebios też nie chciałem, żebyśmy rozumieli tak abstrakcyjnie albo eschatologicznie tylko. I przywołałem tutaj fragment modlitwy pańskiej i mówi się: przyjdź Królestwo Twoje. Nie? Przyjdź Królestwo Twoje. No czyli dzisiaj jest tak beznadziejnie wokół nas. Boże, niech Twoje Królestwo się zapanuje, niech zrobi porządek na tym łez-padole, niech będzie nowa rzeczywistość, do której zmierzamy. I tak myślimy, jak przyjść Królestwo kiedyś tam eschatologicznie, kiedyś ma przyjść. Nie? Natomiast wydaje mi się, że w kontekście nauczania Pana Jezusa przybliżyło się Królestwo, jest Królestwo, to musi mieć też wymiar teraźniejszy. Kiedy ja mówię, modlę się, przyjść Królestwo Twoje, to modlę się: Panie, niech Twoje Królestwo będzie udziałem mojego życia. Niech Ty bądź moim królem, ja Twoim poddanym. Ja rozumiem, bycie w Królestwie Bożym, bycie poddanym króla. Król ma pewną wolę w stosunku do swojego poddanego i moja rola to jest wejść w tą rolę tego sługi, do którego jestem powołany. Boże, niech nie będzie cząstki mojego życia, która nie jest podporządkowana Twojemu panowaniu. Ja chcę być całkowicie Twoim poddanym, ponieważ Ty jesteś królem i ja chcę, żeby Twoje królowanie było w moim sercu, w moim życiu. Żeby ono było normalną rzeczywistością mojego każdego dnia. Drugi obszar, jaki ja widzę w modlitwie pańskiej, przyjdź Królestwo Twoje, to Boże, proszę, aby osoby, które są w moim otoczeniu, a dla których Ty nie jesteś królem, bo one dostrzegły w Tobie Pana Boga, swojego króla, by mogły te osoby, które są wokół, do których królestwo jeszcze nie przyszło, by mogło przyjść Twoje królestwo do ich życia. Jeśli zechcesz mnie użyć w tym, żebym mógł pomóc im powiedzieć o Tobie, no to będę przeogromnie wdzięczny. I dopiero trzeci aspekt. Przyjdź Królestwo, czyli niech Panowanie Boże będzie jedynym panowaniem w całym Wszechświecie. To będzie ostateczny cel, kiedy w duchu proroctwa Daniela kamień rąbnie w te stopy z gliny i żelaza i cały ten posąg z tych kilku metali się rozleci. Tu na dole pokazuje ideę Królestwa Bożego w uzdrawianiu chorób, w każdej niemocy. I wieść się rozeszła, bo przynosili źle się mających, uciśnionych, z wielkimi chorobami, męczarniami, opętanymi przez demona, epileptyków, sprawiedliwych, uzdrowił ich. Szły za nim liczne tłumy z Galilei, Dekapolis, Jerozolimy, Judei, drugiej strony Jordanu. Przyszło Królestwo Boże w tak niesamowitej eksplozji czynów, cudów, które ludzie doświadczyli na własne oczy. Nie jest to codzienna rzecz. To było coś niezwykłego. Król objawił się właśnie w taki sposób. Oczywiście wielu ludzi pod wpływem cudów szli za Panem tylko dlatego, żeby na cuda patrzeć. Byli oszołomieni niesamowitą rzeczywistością, ale niekoniecznie to się powodowało przemiany życia. Pamiętamy, jak zobaczyli cud z chlebami, to szliby za nim, bo mieli codziennie chleba. Ale jak Pan Jezus im powiedział, że mają jeść Jego ciało i pić Jego krew, twarda to mowa. I poszła ta zgraja pseudouczniów. Zostali tylko prawdziwi uczniowie z wątpiącym sercem, ale powiedzieli, Panie, do kogo pójdziemy? Ale manifestacja Bożego Królestwa ewidentna jest. I w związku z tym, co się ma zadziać? Idąc zaś wzdłuż Morza Galilejskiego, dostrzegł dwóch braci, Szymona, nazwanego Piotrem, oraz Andrzeja, jego brata, rzucającego niewód w morze. Byli bowiem rybakami. I powiedział im, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. To jest ten werset, który daje mi jako przewodnik do dzisiejszego kazania. Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. To byli konkretni rybacy, a my może nie jesteśmy konkretnymi rybakami, być może niektórzy z nas mogą łowić ryby, umią łowić ryby, ale to nie chodzi o to, żeby być takiej profesji. Generalnie Pan Jezus powołuje każdego, żeby ten szedł za nim i by mógł przez niego być uczyniony rybakiem ludzi. Tutaj przytoczyłem kilka tekstów, które warto przeczytać, bo wezwanie, żeby pójść za Jezusem, Ewangelia Mateusza będzie często powtarzać. Wspomniałem, że ta idea pójść za Panem Jezusem to jest jedna z podstawowych idei dla ucznia Chrystusa. Na przykład ten Mateusza 8,22 Jezus mu powiedział, pójdź za mną, a umarli niech grzebią swoich umarłych. Pamiętacie ten werset? On mówi, chcę jeszcze tatę pochować, Panie, chodź za mną, umarli niech grzebią swoich umarłych. Chyba nie mam czasu, żeby dokładnie wnikać w ten akurat fragment Bożego Słowa, ale pójdź za mną, niech rzeczy tu i teraz, które cię tam gdzieś absorbują, niech cię nie absorbują. Chodź za mną. To jest ważniejsze, żebyś poszedł za mną. Żeby żadna rzeczywistość, w której tutaj żyjesz, nie była przeszkodą, żebyś poszedł, żebyś się nie wymawiał. Będzie taka przypowieść, że się zaczęli wymawiać, żeby przyjść na ucztę. A, Panie, kupiłem jakieś woły, tak, żonę pojąłem i co tam jeszcze?
I kupili pole.
No, pole. No, jak ja mogę pójść teraz? Mam takie ważne zajęcia, nie? Jakie to jest prawdziwe, gdybyśmy tak uczciwie wejrzeli swoje życie, to też nie na dzisiaj, ale przypowieść niesamowicie wielka, że Jezus mówi, chodź za mną, a my mówimy, Panie, nie mam czasu. Panie, jestem zajęty. Ja mam ważne rzeczy do zrobienia. Jak mi się to wszystko przewali, no to wtedy pomyślę. 9,9 to jest następny werset. To już jest Mateusz, celnik. I też historia, która wywołała oburzenie. Co ten Pan Jezus zaczął robić? Chodzi do celnika, a jeszcze z celnikami jadać? Ojej. Ale kiedy podszedł do Mateusza, to powiedział do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł. Nie, Panie, muszę dokończyć, tu mam jeszcze jakieś prace przy tym tle. Wstał i poszedł. To jest zapisane dla naszego pouczenia. Jeśli Pan Cię wzywa, to wstań i idź. Mateusza 16,24. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, znowu ta fraza, chodźcie za mną, jeśli chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Zaprze się samego siebie. Pan Jezus, Piotr się zaparł Pana Jezusa 3 razy i mawiał między innymi, nie znam tego człowieka. Więc tak się zaparł Pana Jezusa. A jeśli się sam zaprzeć siebie, nie znam tego człowieka. Swoje ego, ambicje, jakieś tam inne rzeczy. Nie znam tego człowieka. Idę za Tobą, Panie. Dwadzieścia jeden. Jezus mu odpowiedział. Odpowiedź zorientujecie się, komu to powiedział. Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Znowu, chodź za mną. Pamiętacie, jaki odszedł zasmucony? co też ten Pan wymaga? Ja jestem święty, przestrzegam przykazań, od czego tu jeszcze ode mnie wymagać, nie? Poniżej mamy wezwanie drugich rybaków. A gdy przyszedł stamtąd dalej, dostrzegł dwóch innych braci, Jakuba, syna owego Zebedeusza i Jana, jego brata, jak w łodzi z ojcem swoim Zebedeuszem przygotowali swoje sieci rybackie i wezwał ich. Tu jest właściwie to samo powiedziane, co tu na czerwono, tylko krócej. Wezwał ich. Tam powiedział, chodźcie za mną, łącz mi was z rybakami ludzi, a wezwał ich, aby uczynić ich rybakami ludzi. Tego tu nie jest powiedziane, ale wiadomo, że to samo generalnie chodzi, bo obie pary rybaków poszły w tym samym celu za Panem Jezusem. Ale istotne jest i chyba najgłówniejszy akcent, najcenniejsza lekcja dla nas, to znowu, jak oni zareagowali. A oni natychmiast, zostawiwszy sieci rybackie, poszli za nim. Oni natychmiast. I inne nauczania z tej samej Ewangelii, Mateusza 10:37. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodny. To według dzisiejszych norm i mierników to brzmi bardzo surowo, bardzo szorstko. Bo miłowanie najbliższych w kręgu rodziny to jest niezwykle cenna i ważna relacja, ważna więź. I wcale Pan Jezus nie mówi, że ona nie była cenna i ważna. Tylko nie może być najważniejsza. To jest ta różnica. Jeżeli ci najbliżsi, albo inaczej, jeśli w imię relacji z najbliższymi masz nie pójść za Panem Jezusem, to była straszna cena. I Pan Jezus mówi o tym, że nie przyszedł przynieść pokoju, tylko miecz. W tym właśnie kontekście. 19:27-30. Wtedy Piotr odezwał się do niego. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Aha, czyli potwierdza, poszliśmy. Ale Piotr pyta, co za to będziemy mieli? Pytanie, może by do niego różnie podejść, ale Pan Jezus podszedł całkiem poważnie i odpowiedział. Powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Pierwsza, że poszliście za mną, to czeka was coś wspaniałego. I każdy, kto opuści domy, braci lub siostry, ojca lub matkę i żonę, dzieci lub pole, dla mego imienia, stokroć więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Takie jest pójście do Pana. To jest jedynie słuszna droga. Wszystkie inne drogi mają swój koniec. To jest coś niesamowitego. W drugiej części jest dosłownie to samo. Zobaczcie. Natychmiast poszli. I tutaj dwa teksty jeszcze przeczytałem już nie z Ewangelii Mateusza, a jeden z Łukasza, jeden ze Starego Testamentu. Jest taki bardzo ciekawy fragment Księdze Sędziów, który jakoś mi się wydał stosowny, żeby podkreślić pewną ideę, żeby się za bardzo nie zastanawiać, nie prowadzić do długich rozważań, czy pójść, czy nie pójść za Panem Jezusem, bo to jest bez sensu. Jeśli król wzywa, to jaki ma sens, kiedy poddany ociąga się? Ale zobaczmy po kolei. Te dwa fragmenty, mi się zdaje, że kiedyś chyba na to wieszczęby jakiś czas temu miałem kazanie szerzej na ten temat, bo uważam, że Ewangelii Łukasza 14 rozdział w tych fragmentach zawiera jedno z najbardziej radykalnych wezwań Pana Jezusa. Już teraz mówimy o radykalnych wezwaniach, żeby bezkompromisowo pójść za Panem Jezusem, ale on tutaj mówi, Pan Jezus, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swojego życia, nie może być moim uczniem. Oczywiście rozumiemy, że komentowałem to przed chwilą, nie? to sformułowanie o tej nienawiści, to nie chodzi o nienawiść, to jest pewien semityzm, który znaczy tyle, co mniej miłować. Nie? Czyli jeśli ktoś miłuje więcej najbliższych, a nie Pana Jezusa, no to są odwrócone relacje. To mam więcej na myśli Pan Jezus. Żeby żadne cielesne więzy nie stały na drodze do pójścia bezkompromisowego za Panem. No i 33 w zasadzie to podkreśla już takim prostszym językiem. Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. I też można by dużo mówić, jaki jest sens, znaczenie tych słów. Nie mam zdecydowanie na to dzisiaj czasu. Ale idea, która gdzieś jest w tym głównym akcencie, że Pan Jezus wzywa, żebyśmy byli rybakami i trzeba wejrzeć swoje życie, czy moje życie jest bycie rybakiem Pana Jezusa. Jak to wygląda w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca? To jest bardzo cenna i potrzebna autorefleksja. A ten fragment z Księgi Sędziów, to jest fragment pieśni Debory po pewnym zwycięstwie, ale wspomina, jak co się działo podczas tej akcji wojennej wówczas. Z Efraima stąpili w dolinie, idąc za tobą Beniaminie, z twoimi rodakami. Z Machiru stąpili wodzowie, a z Zebulona trzymający buławę. I książęta z Issachara byli z Deborą, a jak Issachar, taki Barak. W dolinie poniosły go jego nogi. Lecz w oddziałach Rubena były długie rozważania. Lecz w oddziałach Rubena były długie rozważania. Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami, by słuchać fujarek przy trzodach? W oddziałach Rubena były długie rozważania. Tu było wezwanie, tu był zew, tu była trąba do boju, a tam było długie rozważanie, przy fujarkach sobie gdzieś tam siedzieli. No i przegapili. Cała bitwa przebrzmiała, a oni się zastanawiali, czy wyruszyć, czy nie wyruszyć. Mówię, inny kontekst, inny czas, ale to pewna idea jest wspólna. Że jak jest głos wezwania do czynu, do dzieła, no to mam to zrobić, a nie siedzieć między dwoma owczarkami przy fujarkach. Taka jest pewna ironia, gorzka ironia w tych słowach, że bardzo często para idzie na gwizdek, a nie idzie na tłoki. Para idzie na gwizdek, to też taka metafora, że robi się dużo hałasu, a żadnej pracy się nie wykonuje. Takie jest przesłanie. Tym chciałem się dzisiaj z wami, kochani, podzielić. I jeszcze końcowy slajd. Słuchajmy głosu naszego Pana. Chodźmy za Nim, by uczynił nas rybakami ludzi. I módlmy się każdy, bo każdy z nas może być rybakiem na inny sposób. Tak, jak i Pan postanowił, tak, jak i Pan obdarował każdego z nas. Ale niezmienne jest to, że chcemy być rybakami ludzi. Módlmy się o to. I kochani, życzę wam, aby te duchowe łowy były jak najobfitsze, by kolejne osoby, które są gdzieś tutaj w pobliżu, mogły być załapane w tym świecie i przyprowadzone do Pana Jezusa dla życia wiecznego. Bądźmy w tym aktywni, niezłomni, zaangażowani. Tego wam życzę, a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa i obecności Pana w tych wszystkich planach przedsięwzięcia. Amen. Amen.